najlepsze, bo pomorskie.
Dzień dobry, Marcin Lange. Dzisiaj w naszej audycji Najlepsze, bo pomorskie odwiedzamy miejsce, które jest domem dla przybyszów z tropików Amazonii, Rafy Koralowej, Pacyfiku, Atlantyku, ale też i naszego Morza Bałtyckiego. Część z Państwa już się pewnie domyśliła, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w akwarium gdyńskim, a ze mną przy mikrofonie Artur Krzyżak.
Dzień dobry.
I Grażyna Niedoszytko.
Dzień dobry.
Którzy nas po akwarium oprowadzą.
Ja może jeszcze powiem o tych dźwiękach, że czas przed otwarciem to jest taki czas dla nas wzmożonej pracy, więc jeśli będą jakieś takie dźwięki, które będą nas zagłuszać, to właśnie koledzy akwaryści.
Pani Grażyna o tym wspomniała, bo mieliśmy problem z rozpoczęciem nagrania, bo tutaj prace porządkowe jeszcze przed otwarciem trwają, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy, to co? Zaczynamy?
Tak, chodzimy do sali, która jest poświęcona Zatoce Puckiej Wewnętrznej. Wyjątkowe miejsce, dlatego że ona jest taką laguną, którą kochają zwierzęta. Mamy tam bardzo płytką wodę, dużo roślinności, a więc dużo pokarmu pomiędzy tą roślinnością. I co ciekawe, mamy tam ryby nie tylko te, które kojarzą nam się z rybami morskimi, ale też dużo ryb, które znamy z jezior i rzek. Będzie tam szczupak, sandacz, okoń, ale także biała ryba taka jak leszcze czy płotki.
Zatoka Pucka oczywiście całkiem niedaleko, więc można się wybrać, zobaczyć jak wygląda na żywo, a później przyjechać do Was i zobaczyć, co tam pod wodą mieszka.
Dokładnie mieliśmy taki zamysł, żeby to był rodzaj takiego spaceru pod lustrem wody. Pierwsze otwarte akwarium to akwarium, w którym możemy od góry popatrzeć na babki, głównie babkę byczą, taki gatunek, który do nas przywędrował, natomiast już teraz nie stanowi zagrożenia dla rodzimych zwierząt. Oraz spojrzymy sobie na dno i na tym dnie w piasku poukrywane są płastugi, czyli flądry. Flądry i skarpie, trudno je dojrzeć, raczej będą w głębszej części. Najmłodszych odwiedzających zachęcamy, żeby jeżeli bardzo chcą, to mogą spróbować nie tylko dojrzeć, ale także pokazać palec, włożyć go do wody, bo tutaj w tym zbiorniku dla dzieci to jest okej.
Pan ma wprawne oko, to gdzie ja stornie tutaj zauważę, bo ja naprawdę nic nie widzę.
W głębszej części i powiem szczerze, tak wcześnie może być to rzeczywiście problem, ale tak, tutaj jest jedna.
Pani Grażyna wypatrzyła, lepszy wzrok ma.
Ja po prostu przyglądałam się w tym czasie, kiedy panowie rozmawialiście. Wydaje mi się, że tu jeszcze jedna może być. Albo jest to kamień, ale to chyba jest ona.
Czyli zaczynamy od takiej sali, gdzie można sobie nawet rękę do akwarium włożyć.
Dokładnie. I od zabawy wchowanego z rybami staramy się je po prostu znaleźć. Największy zbiornik w tym akwarium to właśnie zbiornik, w którym pokazujemy, jak wyglądają zarośla trawy morskiej, jak są obrośnięte. Fakt, że mimo, że mamy zimę, to ten obrazek, który widzimy za szybą, przedstawia raczej środek lata, kiedy wegetacja już buzuje, tej roślinności i glonów jest dużo. A w środku, obok zatopionej pychówki, zobaczymy sandacze, okonie, gdzieś schowanego szczupaka, a także płocie i leszcze. Czyli te ryby, których naprawdę w Zatoce Puckiej jest bardzo dużo, one świetnie tolerują to środowisko, bo ono nie jest w pełni słone. Zatoka Pucka ma bardzo niskie zasolenie, które sprzyja rybom słodkowodnym. Brzmi to dziwnie, ale dzięki temu zasoleniu te ryby pozbywają się tak naprawdę wszelkich pasożytów, bo pasożyty słodkowodne, czyli te, które gnębią te ryby w wodach słodkich, nie są w stanie znieść najmniejszego zasolenia nawet. On jest dla nich śmiertelny. Niebezpieczne.
Całkiem dużych gabarytów te ryby, one tak dobrze wykarmione? Czy?
Oczywiście, że dobrze wykarmione, ale w naturze też w takich rozmiarach występują. To jest jeszcze nic, jak przejdziemy do następnych sal, zobaczy pan jeszcze większe ryby i wtedy dopiero będzie zachwyt.
No to chodźmy na te większe okazy.
To teraz udamy się do sali na styku wody i lądu. Sali, w której możemy zobaczyć zwierzaki, które żyją w strefach tropikalnych, zaraz przy brzegu.
I wchodzimy do sali dydaktycznej. Na początku widzę szkielet, który, no nie mam szczerze pojęcia, od jakiego zwierzęcia pochodzi.
A nie przypomina psa?
Dobra, już widzę foki.
A chcieliśmy powiedzieć, że obcy, bo te szczęki wyglądają zdecydowanie imponująco. To jest foka. Foka szara, czyli szarytka. On dobrze pokazuje, że foka, fajny, pluszowy, śliczny zwierzak, zaraz pod tym pięknym futerkiem skrywa naturę drapieżnika. Doskonałego drapieżnika, jeżeli chodzi o polowanie na ryby i widać to doskonale choćby po uzębieniu.
A tu jesteśmy w miejscu, które na pewno parę osób zainteresuje. Krokodyl krótkopyski. Ale ja go też nie widzę.
No ja znowu wykorzystałam tą chwilę, widzę krokodyla po lewej stronie i tak ładnie akurat się wystawił, jakby chciał piątkę przebić.
To jest okaz afrykański z rejonu jezior wielkich rowów afrykańskich. Nasz to jest dziewczyna, która tak naprawdę jest już dojrzałą panią, może nie bardzo zaawansowaną w wieku, ale na pewno większych rozmiarów nie osiągnie. Na naszym wybiegu możemy ją obserwować zarówno w tej strefie takiej lądowej, lekko mokrej, gdzie tak naprawdę znajduje się stosunkowo rzadko. Najczęściej widzimy ją zanurzoną w wodzie, z wynurzonymi tylko oczyma i nozdrzami.
Staram się jej przyglądać, odkąd pani Grażyna mi ją pokazała i chyba ani razu jeszcze nie mrugnęła.
To też jest ciekawe, wielu naszych gości myśli, że jest ona figurą. Natomiast jest to żywy okaz. Ona generalnie jest bardziej ruchliwa, że tak powiem, w nocy, a my się spotykamy za dnia, więc może też dlatego nie pokazuje swoich możliwości.
A tutaj już zbiorniki trochę mniejsze.
To ciekawa sprawa, bo jesteśmy w lesie mangrowym z wybrzeża afrykańskiego. Przeszliśmy sobie do Indochin i tutaj mamy tak. Po pierwsze strzelczyki indyjskie, które widać zawsze. To te ryby, które mają pyski i oczy skierowane do góry. Rybki, które polują na owady, które chodzą po zaroślach, znajdują się nad lustrem wody, plując w nie kropelką wody, wyrzucaną pod ciśnieniem z pyska. Spokojnie plują na kilkadziesiąt centymetrów. Stąd też, to od razu taka informacja dla naszych odwiedzających, to, że znajdziemy ślady kropli na szybach, to nie brak przyłożenia się naszych chłopaków do dbałości o zbiornik, tylko one w ciągu dnia w sposób ciągły powstają. Poza strzelczykami możemy tutaj zobaczyć poskoczki mułowe. Dość ciekawe ryby, wyjątkowe, bo wychodzące na ląd. Ale to nie znaczy, że one gdzieś w ewolucji są pomiędzy rybami i płazami, tylko po prostu te wyjście na ląd gwarantuje im po pierwsze dostęp do pokarmu, który jest nieosiągalny dla innych zwierząt. No, poza tym pozwala także częściowo uchronić przed niebezpieczeństwem, które może na nie czyhać w wodzie i właśnie jednego takiego poskoczka widać tutaj tym razem na dnie. Natomiast ja polecam szukanie ich na korzeniach zarośli mangrowych, bo tam są najczęściej.
Wspomniał pan, że to nie jest tak, że wy zaniedbujecie sprzątanie tych akwariów. Ja to potwierdzam, bo tutaj był też pan, który przed chwilą czyścił akwaria, ale gdzieś przed nami...
Dalej widać jego rękę. Teraz po prostu wszedł na zaplecze i zajmuje się zbiornikiem od drugiej strony.
Albo myślałem, że uciekł przed nami, ale po prostu wykonuje swoją pracę.
To jest ten czas, który dla nas jest bardzo ważny, czyli czas od wczesnych godzin porannych do pierwszego otwarcia, dlatego że nie chcemy doprowadzać do sytuacji, gdy ten przód zbiorników jest oporządzany pomiędzy ludźmi. To byłoby zupełnie bez sensu, zależy nam na tym, żeby po pierwsze zbiornik był już czysty, a po drugie, żeby też zwierzęta były spokojne, bo mimo, że one są przyzwyczajone do tego, że zbiornik jest czyszczony co rano, no to wiadomo, że to powoduje lekkie rozproszenie i dopiero po chwili spokojnie pływają tak jak wcześniej.
Tutaj mamy żółwia, którego mamy z interwencji, można tak powiedzieć, dlatego że odebraliśmy dobrych parę lat temu i to chyba szef będzie mógł opowiedzieć w szczegółach, bo nawet nie wiem, czy nie brałeś udziału w tej całej akcji. No właśnie.
Ja jechałem po tego żółwia. To był 2006 rok. Dostaliśmy telefon od pani, która mieszkała na Dębogórzu, że rok wcześniej przyszedł do niej z lasu żółw. Jest to żółw jaszczurowaty. Ona go dobrze opisała, zrobiła mu w domu akwarium, zrobiła mu sadzawkę. Lato spędzał w sadzawce, zimę w akwarium, ale przerósł już możliwości tego zbiornika i chciałaby go dać nam, żebyśmy się nim lepiej zaopiekowali. Nikt z nas nie potraktował tego na poważnie, bo po pierwsze, w zbiornikach wodnych w Polsce, w zasadzie w każdym są żółwie czerwonolice i żółtolice, takie, które mają nad skroniami takie fragmenty czerwonej bądź żółtej skóry, a poza tym żółw jaszczurowaty jest piekielnie niebezpiecznym zwierzakiem. Mimo, że jest żółwiem, to ma uścisk szczęk prawie tonę, no i taki rozmiar, jakiego my mamy, zabrałby spokojnie przedramię. Do tego jest drapieżnikiem z bardzo długą szyją, czyli trudno jest go gdziekolwiek złapać, żeby nas nie ugryzł. Jest bardzo agresywny. No ale przyjechaliśmy na miejsce i okazało się, że rzeczywiście pani tego żółwia zidentyfikowała prawidłowo. Miała wszystkie palce, co dowodzi, że zachowała odpowiednią ostrożność przy jego obsłudze. I razem z kolegą akwarystą go złapaliśmy i przetransportowaliśmy do akwarium. Przy czym ten żółw, jak go braliśmy, miał wielkość swojego obecnego karapaksu, czyli tej skorupy, którą widać. Czymś zupełnie normalnym u tych żółwi jest to, że wyglądają jakby były strasznie utuczone, czyli tak jakby są za duże do skorupy. Natomiast to jest norma, tak to wygląda.
Wyższe niż szersze.
Dokładnie tak.
To chyba taka wymówka była z tym, że przyszedł on z lasu do tej pani.
Nie, niestety to nie była wymówka, dlatego że teraz myślę, że mentalność, przynajmniej mam nadzieję, że mentalność młodych ludzi jest zupełnie inna, a ogólnie społeczeństwa się zmienia. Niestety w Polsce jest tak, że jak jakieś zwierzę przerasta nasze możliwości albo się nam nudzi, to bardzo często wypuszczamy je na wolność, nie myśląc o ewentualnych negatywnych konsekwencjach. Te konsekwencje mogą dotyczyć nie tylko samego zwierzęcia, które w środowisku naszym, w naszej strefie geograficznej może nie przetrwać, ale żółw jaszczurowaty u nas jest uznawany za zwierzę inwazyjne. Czyli on jest w stanie przetrwać, teoretycznie mógłby się rozmnożyć i ma bardzo duży wpływ na ekosystem, a więc na nasze gatunki, rodzinę. Po prostu nie wolno tak postępować.
To można powiedzieć pod tym kątem najbardziej nietypowy mieszkaniec akwarium gdyńskiego.
Zdecydowanie tak.
Teraz oglądamy rafę koralową i zarówno koralowce żywe i martwe, dumę naszych akwarystów, żywe i martwe, nie, twarde i miękkie.
Twarde i miękkie. Martwe nie są naszą dumą i twardo będziemy stali na tym stanowisku.
To pierwsze, co się rzuca w oczy, to po prostu jest kolorowo teraz.
Dokładnie. I tutaj pierwsze skrzypce grają korale, czyli ta kolorowa skała dla części osób uznawane są za rośliny, to są zwierzęta. Zwierzęta prowadzące osiadły tryb życia i akurat w tym akwarium mamy same koralowce tak zwane twarde, czyli budujące wapienne szkielety i to te koralowce odpowiadają za powstanie wielkiej rafy koralowej oraz wszystkich innych raf koralowych. Ich szkielety stanowią podbudowę dla następnych koralowców, w końcu zmieniają się w skałę koralową i stanowią środowisko życia. Natomiast tutaj nadal mamy ryby dość nietypowe. Po pierwsze, mamy żytewniki, czyli ryby, które całe życie pływają głową w dół.
To są te małe, białe takie...
Nie, to są te takie dziwne listki, które tutaj są...
To są ryby?
Tak, one mają taki kształt, jakbyśmy w naturalnym środowisku je przestraszyli. Ten czarny pasek ma imitować kolec jeżowca, one wpływają w jeżowca i udają, że ich nie ma.
Wyglądają trochę jak spławik.
Trochę tak, trochę wyglądają jak spławik. Obok nich mamy iglicznie. Te małe iglicznie to są bardzo bliskie kuzynki koników morskich, tylko to są takie koniki morskie, które ktoś złapał za głowę, koniec ogona i wyprostował.
Są te białe stworki, co ja myślałem na początku, że to jest
białe stworki, które świetnie sobie radzą. U nich jest dokładnie tak samo jak w przypadku koników morskich, czyli w ciąży oczywiście chodzi dziewczyna, ale dziewczyna składa ikrę do specjalnej kieszeni na brzuchu chłopaka i to chłopak pływając dba o to, żeby ta ikra nie została zjedzona.
Odwrócenie ról.
Częściowe. U koników też tak jest. Samiec wypuszcza dopiero wylęk na zewnątrz, ale przez to, że wypuszcza wylęk uznawany szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej za super samca i stąd łapanie ich na dużą skalę, wykorzystywanie jako środki na potencję, co jest oczywiście fikcją, tak? No bo nadal to jest zwykła ryba, zwykły samiec. Tak? Zaczynamy słyszeć pukanie, stukanie dość charakterystyczne. To są impulsy elektryczne wydzielane przez strętwy, czyli węgorze elektryczne, przy których właśnie się znajdujemy. W tym zbiorniku mamy wpuszczone dwa hydrofony, elektrody hydrofonów i w momencie, kiedy węgorze generują impulsy, nasi goście mogą je słyszeć.
Bardzo słyszalne, to jest podgłośnione?
Nie, to jest cicho jeszcze. One potrafią się tak rozbujać, że ich, że tak powiem, ten efekt impulsu elektrycznego jest słyszalny na samej górze. Nie mamy tutaj żadnego wzmacniacza, jest to na krótko spięte po prostu z dwoma głośniczkami.
Żeby Państwo dobrze usłyszeli, to ja zbliżę teraz mikrofon do tego głośnika. Ta częstotliwość tych fal to znaczy, że one są teraz bardzo aktywne w tym momencie?
Nie, są jeszcze spokojne. W momencie, kiedy byłyby karmione, to ta częstotliwość się zaczyna pokrywać i pojawiają się sprzężenia. Te impulsy są przez nie wykorzystywane w naszym zbiorniku do poszukiwania pokarmu, do poruszania się w naturalnym środowisku. One żyją w mętnych wodach, gdzie w zasadzie nie ma widoczności, więc w ten sposób to zabezpiecza ich zmysł orientacji i poszukiwania pokarmu. No i oczywiście do obrony. Tak duży węgorz generuje prąd, który spokojnie daje sobie radę z dorosłym człowiekiem. I jako mechanizm obronny jest to bardzo skuteczne rozwiązanie.
W pierwszej części audycji to wszystko, a w drugiej zejdziemy do podziemi obejrzeć nową salę poświęconą zwierzętom z mórz zimnych. Do usłyszenia za chwilę.
Najlepsze bo pomorskie. Najlepsze bo pomorskie.
Marcin Lange, witam ponownie w audycji Najlepsze bo pomorskie. W międzyczasie przenieśliśmy się do podziemi Akwarium Gdyńskiego, gdzie ze sporymi kłopotami, o tym za chwilę opowiemy, udało się przygotować nową przestrzeń wystawienniczą i to, co zwróciło moją uwagę tak trochę pół żartem, ze względu na specyficzne położenie Akwarium Gdyńskiego, my schodząc do piwnic, to znaleźliśmy się jednocześnie i pod ziemią, i pod wodą.
Tak, jeżeli byśmy mieli nieszczelny budynek, to teraz stalibyśmy mniej więcej po kolana w wodzie, a przy wysokim stanie Bałtyku to nawet sięgałoby nam do pół uda. To była jedyna przestrzeń, w której tak naprawdę mogliśmy stworzyć fajne sale ekspozycyjne, zabezpieczająca zarówno odpowiednią ilość miejsca, ale także odpowiednią nośność, bo dużych zbiorników niestety nie możemy lokować na górnych kondygnacjach. Przed nami tutaj stanęły dwa potężne wyzwania. Pierwsze, wcześniej mieliśmy tutaj od podłogi do sufitu 2 metry z lekkim haczykiem, czyli musieliśmy zejść ponad metr pod ziemię, czyli pod wodę.
Teraz są ze 4 metry.
Tak, ale mówimy tutaj o końcu infrastruktury, to musi być niecałe 3 metry zgodnie z obowiązującymi przepisami i tyle u nas jest. Natomiast po zdjęciu posadzek i tak dalej musieliśmy się wkopać na ponad metr. To był duży problem, dlatego że zeszliśmy do przestrzeni, gdzie cały czas nasiąkała woda, więc były postawione szczelne ścianki i pod całą tą częścią ekspozycji mamy wykonaną taką zamkniętą jedną izolację. Drugi problem to wchodząc widać taki jeden duży słup. Te słupy pozostałe są wkomponowane w ściany zbiornika centralnego, takie okrągłe filary i to są słupy, na których dźwigana jest cała część, która jest nad nami, czyli 3 piętra ekspozycyjne. problem był taki, że one były osadzone na stopach fundamentowych. Brzmi to enigmatycznie, ale wyobraźmy sobie, że tak jak my stoimy przy tym słupie, to od słupa w kierunku ekspozycji wystawałaby taka dwudrzwiowa lodówka z każdej strony. Więc był taki moment, że te słupy były wycięte i akwarium stało na stelażu stalowym. Architektonicznie było to bardzo duże wyzwanie, to się wszystko udało idealnie zrobić. Była to praca wymagająca, bo praca na żywym organizmie, że tak powiem, cały czas w funkcjonujących ekspozycjach. Cała sala poświęcona jest zwierzakom mórz zimnych. Wybór ten...
No właśnie, zastanawiało mnie, dlaczego akurat zwierzęta z mórz zimnych?
Są to zwierzaki, które najczęściej znamy z restauracji albo z piątkowych obiadów, czyli będziemy mieli tutaj makrele, dorsze, bardzo dużo zwierząt, które tak naprawdę nie wiemy, jak bardzo one są piękne. No poza tym musimy pamiętać, że morza zimne, mimo że z nazwy brzmią tak, jakby tam było słabo z życiem, ale to są rejony, gdzie mamy bardzo dużą bioróżnorodność, tylko te zwierzęta nie są bardzo kolorowe. Jest ich bardzo dużo, szybko rosną, dużo zwierząt ławicowych. Udało nam się stworzyć taką przestrzeń i jesteśmy jedynym takim miejscem w naszym kraju, gdzie możemy oglądać te zwierzęta.
To zobaczmy, co tutaj macie.
Pierwszy zbiornik to tasza. Tasza to gatunek, który występuje i w Bałtyku, i w Morzu Północnym. Dość ciekawy gatunek, bo po pierwsze ryba nie ma usek, po drugie ma przezroczyste mięso, nie jest konsumpcyjnym gatunkiem w żaden sposób. Po trzecie, płetwy brzuszne przekształcone są w przyssawkę. Czyli nawet tam, gdzie jest bardzo silny prąd, ta ryba może się przyssać do kamienia i spokojnie sobie przeczekać taki intensywny czas.
Ale widzę, że to jest też nazwa zając morski.
Tak, polska nazwa jest zając morski i ni w ząb, nie wiem czemu, może dlatego, że skaczą po kamieniach, bo tak naprawdę ta ryba nijak nie przypomina zająca, ale rzeczywiście taka nazwa funkcjonuje. Między makrelami możemy zobaczyć belonę, rybę, którą w Bałtyku poławiają wędkarze, która jest drapieżnikiem, który żyje cały rok, ale tylko przy brzegu możemy ją spotykać w okresie wiosennym. Bardzo charakterystyczny wydłużony kształt ciała i taki bardzo długi dziób wyposażony w delikatne igiełkowate zęby. Ona przy brzegu dzięki tym zębom jest w stanie poławiać drobne ryby o wydłużonym kształcie, takie jak tubisy, dobijaki. To wszystko jest w jej zasięgu. Z kolei na dnie zobaczymy płaszczki. I tutaj tych płaszczek mamy kilka gatunków. Myślę, że fajniej można je oglądać z drugiej strony zbiornika i wtedy o nich trochę więcej opowiemy.
No to idziemy na drugą stronę, ale przy okazji podpytam, to rozumiem, że dzięki tym nowym zbiornikom możecie też w końcu zaprezentować ławice ryb.
Tak, nie tylko w centralnym zbiorniku, ale mamy też walec, w którym pływają...
Śledzie.
No nie, w tej chwili to są jeszcze ostroboki, czyli takie kuzynki albo kuzyni makreli. Docelowo mają być to śledzie, natomiast w związku z tym, że śledź jest bardzo delikatnym gatunkiem i nie da się go ani transportować, ani skutecznie odłowić, to my śledzie sami chcemy wytrzeć tutaj w akwarium i wpuścić tutaj na rybek. No ale to trwa, w związku z czym na razie zarybiliśmy ten zbiornik rybami, które później trafią do innych miejsc, ale mamy ławicę, która się kręci. Te zwierzaki rosną dość duże, bo prawie do 60 cm, więc w miarę tego, jak będą rosły, będą przesiedlane.
W końcu mamy w akwarium gdyńskim duży zbiornik, w którym mieszkają rekiny. I tutaj też jest ciekawą rzeczą to, że jesteśmy w sali Morza Zimne, przypominam, a możemy oglądać rekiny i to jest coś ciekawego dla naszych gości, że rekiny występują nie tylko na Florydzie, ale też bliżej nas.
Podpłynęły do nas właśnie dwa. Nie są to takie rekiny, jakby można sobie wyobrazić.
No nie są to zdecydowanie bohaterowie szczęk. Nasze mustelusy są gatunkami oczywiście drapieżnymi, ale w żaden sposób nie niebezpiecznymi dla na przykład ludzi. My dobierając skład gatunkowy wybieraliśmy ryby, które nie przerosną naszych zbiorników. Zależy nam na tym, że nawet kiedy one osiągną swoje maksymalne rozmiary, żeby w naszych zbiornikach czuły się komfortowo. Akurat tak się zdarzyło, że ten większy mustelus jest wyjątkowo charakterny i generalnie trochę terroryzuje ten zbiornik, więc mamy łagodnego rekina o niełagodnym charakterze, o niełagodnym usposobieniu. Ale poza nimi mamy tutaj także płaszczki, mamy sporo małych rekinków przydennych, które zresztą się rozmnażają i mamy już kilkadziesiąt sztuk podchowu od zeszłego roku. I prawie 90 jajek, w których jeszcze są młode, które się dopiero wyklują. Natomiast obecnie ten nasz podchów to są rekinki długości powiedzmy około 10 cm, więc jeszcze ani nie wpuszczamy ich do zbiorników, bo raczej stałyby się karmą, ani nie decydujemy się na przekazanie ich dalej. Natomiast biorąc pod uwagę, jak dużo ich mamy, na pewno będziemy się dzielili z innymi ośrodkami tymi zwierzakami.
Czyli rozumiem, że inne ryby, które żyją w tym zbiorniku, to są zastraszone.
Te tutaj wyglądają, jakby były zastraszone. Wszystkie schowały się w jednym kącie.
One się tutaj schowały nie dlatego, że są zastraszone, tylko dlatego, że lubią szczeliny skalne. Projektując ten zbiornik, mimo że wygląda tak, jakby był pełen jakichś różnych jaskiń, my staraliśmy się go przygotować w taki sposób, żeby woda cyrkulując omywała wszystkie te przestrzenie, żeby tam się nie zbierał muł i nie było problemu. A ryby, które widzimy przy soczewce, do której można wejść, więc jest to fajne miejsce.
Aha, to tak działa. To powiem, że złudzenie optyczne jest naprawdę na wysokim poziomie.
To są właśnie rekinki, te przydenne, o których opowiadałem. Dwa gatunki, rekinki psie i rekinek szary, które się u nas rozmnażają. To w sumie jest ich maksymalny rozmiar. One żyją także w Bałtyku, tyle że w rejonie przy Cieśninach Duńskich. Tam możemy je spotkać, dlatego że tam jest odpowiednie zasolenie.
Wędrując doszliśmy do drugiej strony tego akwarium centralnego, zbiornika centralnego. I tu są te płaszczki zapowiadane przez pana.
Tak, mamy tutaj raję ciernistą. W zbiorniku centralnym są tylko i wyłącznie przedstawiciele jednego gatunku. Nasza świadoma decyzja po to, żeby nie dochodziło do krzyżowania się. Co ciekawe, między nimi widać także stornie. Akurat teraz się właśnie zakopuje.
Ruszyła się.
I tych storni tutaj w zbiornikach jest sporo. Stornie, czyli flądre, bo po pierwsze...
Te, od których zaczynaliśmy program.
One nie tylko żyją w Bałtyku, ale żyją w wszystkich morzach, a dokładnie te żyją w Morzu Północnym i Północnym Atlantyku. I to jest świetne zwierzę, które pomaga utrzymać w dobrym stanie sanitarnym zbiornik, dlatego że odżywia się tym, czego nie dadzą rady zjeść po karmieniu zwierzaki, które są u góry. No i mamy tutaj orlenia. Orleń to taka dziwna płaszczka, która pływa w toni i w toni poszukuje dla siebie pokarmu. Nasz orleń to dziewczyna, która jest ciężarna, co zresztą widać. U płaszczek brzuch pojawia się na plecach. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Brzuch ciążowy pojawia się na plecach. My zakładamy, że całkiem niedługo powinniśmy spodziewać się młodych od tej małej samicy.
Nie wiem, czy to, jak to można nazwać, czy to ogon, ale taki dosyć nietypowy.
Ma taki bardzo długi ogon, który pomaga jej zachować stateczność. I co ciekawe, jak spojrzymy, ona należy do ogończy. Na ogonie znajduje się kolec jadowy. Zaraz po takiej małej płetwie jest kolec. Ten kolec jadowy jest używany w skrajnej sytuacji zagrożenia tylko i wyłącznie do obrony. On nawet jak spojrzymy na niego, to nawet nie jest ustawiony tak, jakby miał służyć do ataku. Tak? Jest tak, że tak powiem, nie jest pod włos w stosunku do ryby, która nie ma włosów. Wiem, ale chodzi o to, że nie jest skierowany do przodu, nie jest do ataku, tylko służy tylko i wyłącznie do obrony.
Nalegam, żebyśmy porozmawiali też o pokrzywach. Pokrzywach atlantyckich, czyli meduzach, które mamy w tej sali. Jesteśmy jedynym ogrodem zoologicznym w tej części Europy, która pokrzywy morskie, pokrzywy atlantyckie hoduje. Trzeba tutaj wspomnieć naszego kolegę Olka Piszcza, który pojechał do Paryża, by zdobyć malutkie pokrzywy, przywiózł je tutaj do nas, wyhodował. Można teraz zobaczyć, jakie są piękne i można też na naszych mediach społecznościowych odnaleźć zdjęcie Olka z maluteńką probówką na tle wieży Eiffla. Tak właśnie one do nas dotarły.
Dlaczego nikt nie hoduje takich pokrzyw morskich?
Może zacznijmy od tego, że te meduzy, które znamy z Bałtyku, w ogóle nie parzą. Natomiast pokrzywy, jak sama nazwa wskazuje, parzą jak pokrzywy, więc jakby cała praca z nimi jest bardzo trudna, a generalnie meduzy są wbrew pozorom, myślimy takie tylko meduzy, one są bardzo trudne do hodowli.
W ten sposób zakończyliśmy takie nasze ekspresowe zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, bo pewnie ze 3 razy więcej czasu można by było tutaj spędzić, ale ekspozycje to nie wszystko, co w Akwarium Gdyńskim się dzieje, no bo też macie tutaj centrum edukacyjne i znaleźć tutaj i organizujecie zajęcia i dla najmłodszych, i dla uczniów, i też dla dorosłych. Co konkretnie tutaj się u was dzieje?
W tym roku koncentrujemy się na biegunach i opowiadamy o tym, czym one od siebie się różnią. Bieguny stały się popularne o Grenlandii. Często słyszymy teraz w wiadomościach, a o niej też tutaj opowiadamy.
Ale nie są to takie klasyczne zajęcia jak w szkole, że ławki i ktoś wykłada materiał, tylko dzieci albo uczą się przez zabawę, a starsze dzieci, studenci i dorośli uczestniczą w laboratoriach chemicznych, w laboratoriach biologicznych, wychodzą w teren, rozpoznają zwierzęta, łapią zwierzęta, nie ptaki, tylko drobne ryby i starają się je identyfikować. Więc zapraszamy do góry.
I wchodzimy do laboratorium biologicznego i pierwsze co widzę to, nie wiem, ze 20 mikroskopów?
Ponad 20. Generalnie mamy 3 sale takie, w których możemy prowadzić zajęcia mikroskopowe. To jest jedna z nich, najstarsza z nich, ale też najciekawsza, jeśli mamy teraz porozmawiać o tym, co robi nasze Centrum Edukacji, dlatego że za naszymi plecami można zobaczyć preparaty, które mamy między innymi dzięki temu, że kilkadziesiąt lat temu nie było jeszcze konwencji waszyngtońskiej, a my jesteśmy częścią Morskiego Instytutu Rybackiego, który pracuje od ponad 100 lat, jest najstarszą jednostką badającą morze w Polsce. Więc mamy tutaj takie preparaty, których teraz nie moglibyśmy zrobić.
Nie udałoby się pozyskać. Instytut w latach 60. i 70. dysponował flotą statków pełnomorskich i prowadził badania na wszystkich oceanach. Stąd nasze zasoby są naprawdę mega bogate.
Unikatowe wręcz bym
unikatowe.
Powiedział.
Unikatowe. Natomiast staramy się je uzupełniać. W sensie te, które są nie do pozyskania, to wiadomo. Natomiast jeżeli zdarzy się, że jakieś zwierzęta, nie wiem, na przykład zdarza się, że wylęk danego gatunku, no nie poszło mu, to, że tak powiem, on u nas nie idzie na zmarnowanie, tylko jest preparowany i jest wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych. Oczywiście zajęcia edukacyjne poza tymi wszystkimi zwierzętami z dalekich mórz skupiają się w znacznym stopniu też na Morzu Bałtyckim. I tutaj wychodzimy sobie do mariny jachtowej. W marinie poławiamy krewetki, kraby, drobne ryby przybrzeżne. Tam je identyfikujemy, a po powrocie preparaty z tych zwierząt są analizowane pod mikroskopami, z nich wykonywane są szkice. I taka metoda, która bardzo angażuje uczestnika, jest najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o nauczanie, dlatego że po pierwsze wytwarzana jest więź emocjonalna z środowiskiem, a naszym celem jest uświadomienie, że chroniąc morza, chronimy samych siebie i cały świat. A po drugie, dużo zostaje w głowie, jeżeli widzimy. Widzimy śmieszne nóżki, śmieszne zęby i tak dalej, i tak dalej. To są spostrzeżenia dzieci, więc to na pewno odciska duży ślad na ich pamięci.
Pani Grażyna, w międzyczasie słoik z formaliną. Z nie wiem czym.
To akurat nie jest formalina, ale kiedy byliśmy w sali rafy koralowej, rozmawialiśmy o igliczniach, czyli tych białych, podłużnych rybkach w pierwszym zbiorniku. Te ryby żyją też w naszym morzu i właśnie możemy oglądać je podczas zajęć, badać, sprawdzać, jak wygląda ich przystosowanie do życia, odróżniać gatunki igliczni od wężynki. Także z jednej strony mamy takie ryby wyglądające jak krótkie sznurowadła, ale z drugiej strony mamy też na przykład szczęki rekina, gdzie możemy zobaczyć, ile rzędów zębów rekin ma. To są szczęki rewolwerowe, czyli generalnie cały czas na miejsce starych zębów wyrastają rekinom nowe. I co ważne, to nie są wydruki 3D, to są naprawdę niegdyś żywe zwierzęta. Ja myślę, że warto jest też wspomnieć o tym, że każdy może na takie zajęcia się zapisać, więc jeśli słuchacze chcieliby na przykład ze swoją rodziną przyjść na takie zajęcia, można do nas zadzwonić, można też napisać i na takie zajęcia się umówić.
I do wykonania takiego telefonu do Akwarium Gdyńskiego szczerze zachęcamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na dzisiaj w naszej audycji Najlepsze po pomorskiej to wszystko. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia.
Najlepsze po pomorskiej.